Muzeum Narodowe w Szczecinie powiększy się o nowe przestrzenie, przejdzie remont i modernizację. Dziś przedstawiono szczegóły projektu Imago Mundi, którego celem jest przekształcenie zabytkowego gmachu przy Wałach Chrobrego w nowoczesną, otwartą przestrzeń kultury. Powstanie strefa edukacyjno-konferencyjna, udostępnione zostaną klatki schodowe w bocznych skrzydłach budynku, przebudowany zostanie dach i poddasze. Modernizacja obejmie również działania edukacyjne, w tym wykorzystanie technologii 3D i tłumaczenie na język migowy. Wybrane zbiory muzealne zostaną opracowane w wersji cyfrowej, będą prezentowane w wersji trójwymiarowej. Zwiększy się dostępność muzeum dla osób z niepełnosprawnościami. Całkowity koszt projektu Imago Mundi to blisko 24 miliony złotych, z czego ponad 15,5 miliona pochodzi z funduszy europejskich. Dodatkowe wsparcie w postaci dotacji celowej zapewnia województwo zachodniopomorskie. Za realizację prac odpowiada Konsart, szczecińska firma z 30-letnim doświadczeniem w konserwacji zabytków, znana m.in. z renowacji Katedry Świętego Jakuba, Bramy Portowej czy Willi Lenca. To jeśli chodzi o prace remontowo-budowlane, nazwijmy to tak, ale jak już powiedziałam, ta modernizacja Muzeum Narodowego w Szczecinie to zdecydowanie szersze pojęcie, bo jak sądzę, to jest też modernizacja pewnej filozofii prowadzenia tej instytucji. O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. Jest z nami Agnieszka Bortnowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przepraszam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I doktor Krystyna Milewska, starszy kustosz, kierownik działu edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zatem jest to o wiele szersze niż tylko albo aż prace budowlano-remontowe, ta modernizacja.
Zgadza się. Zależy nam przede wszystkim może w co wchodzi w zakres całego projektu, bo to, co pani redaktor powiedziała, to jest ta część budowlana. Natomiast prace budowlane to jest około 17 milionów. Cała reszta dofinansowania jest przeznaczona właśnie na transformację cyfrową, na szkolenia kadry. Już mieliśmy przyjemność, tak naprawdę spora część zespołu, skorzystać z różnego rodzaju szkoleń, poszerzenia naszej wiedzy. Wyjazd studyjny był do Danii. Zamierzamy w ramach tych środków, które uzyskaliśmy, zrobić, tak jak pani powiedziała, tyflografiki, bo to już nie jest zakres robót budowlanych, wyposażyć w sprzęt. Fajną rzeczą, mam nadzieję, że będzie przymierzalnia multimedialna.
Właśnie to laboratorium, w którym dzieci, albo nie tylko dzieci, będą mogły przebrać się wirtualnie w stroje, które są jakoś inspirowane kolejnymi działami Muzeum Narodowego. Wyobrażam to sobie tak, że będzie można na przykład ubrać się w jakiś strój z Afryki, albo na przykład
dokładnie
suknię przepiękną z obrazu starego.
Na chwilę obecną w ramach projektu uda nam się zdigitalizować, bo to nie jest tak, że my to stworzymy. My wykorzystamy ubrania, które już mamy w naszych zasobach, więc to nie będziemy się w nowoczesne rzeczy ubierać, tylko właśnie w te oryginalne, zabytkowe stroje, które są w naszych magazynach, które nigdy tak naprawdę większość z nich nie była pokazywana i muszą być pod pieczołowitą opieką konserwatorów. Zostanie to zdigitalizowane, wrzucone w odpowiednie oprogramowanie i dostosowane do tego, żeby... Nie wiem, czy państwo wiecie, jak w ogóle wygląda przymierzalnia multimedialna.
Nie, nigdy nie było.
To jest taki bardzo duży ekran, gdzie na ekranie wybiera się odpowiedni strój, staje się przed kamerą i na ekranie strój dopasowuje się do wielkości, bo na tym nam przede wszystkim zależy, żeby dobrze w danym stroju wyglądało i dziecko, i dorosły. I na ekranie możemy poruszać się razem ze strojem. Także 15 strojów właśnie z Afryki, z etnografii, zobaczymy, co tam jeszcze mamy, bo chcemy, żeby to były, te stroje będą taką pomocą edukacyjną, dlatego to głównie dział edukacji będzie wybierał te stroje, które im się przydadzą do zajęć edukacyjnych.
No właśnie, bo to jest bardzo szeroko pojęta zmiana, modernizacja, bo tu już mowa była o tych sprawach budowlanych, bardzo ważnych, i też jest to otwarcie przestrzeni, trochę nowej przestrzeni dla muzeum, i o tym za chwilę porozmawiamy, ale to jest też otwarcie, jeśli chodzi o osoby, o publiczność, o osoby, które zechcą przyjść w większej, jak rozumiem, liczbie, dlatego że no właśnie, będzie winda, będzie możliwość poruszania się po budynku w lepszym takim, no można powiedzieć, komforcie, no ale też jest to otwarcie głowy, prawda, bo ta edukacja to...
Tak, bo edukacja najczęściej kojarzy się z dziećmi, prawda? A edukacja, no, żyjemy w czasach edukacji permanentnej, czyli uczymy się
przez cały życie,
do końca swoich dni. Dlatego też, tak jak pani powiedziała, otwarcie. My mamy trochę problem, nawet nie trochę więcej, z udostępnieniem naszych zbiorów osobom z pewnymi dysfunkcjami. To nam umożliwi większą możliwość zaproszenia takich grup. Takie grupy przyjeżdżają do nas, ale niektóre osoby nie mogą na przykład w takiej wycieczce do muzeum wziąć udział, no bo właśnie, bo są jakieś inne przyczyny jak wózek, a tu nie zawsze można dojechać. Tego już po prostu nie będzie.
Czyli bez barier.
Bez barier, tak. I to jest bardzo istotne, bardzo ważne. Dla nas też, jako działu edukacji, istotny będzie ten fakt, że to będzie niezależne od ekspozycji przestrzeń, która pozwoli nam działać już też w tych godzinach po zamknięciu muzeum. Także możemy zaprosić ludzi, gości naszych muzealnych na różne wykłady, które możemy rozpocząć od godziny 18:00, bo ta godzina 18:00 to koniec naszego działania na ekspozycji. Natomiast to nie znaczy, że możemy zakończyć to działanie, bo muzeum jest nieczynne. My mamy już teraz swoją przestrzeń, swoje możliwości.
Przestrzeń i też osobne wejście.
I to jest właśnie bardzo istotne. Myślę, że wyposażenie będzie nowoczesne. To też jest bardzo istotne. No wymagamy już nowoczesnej sali konferencyjnej, która nie tylko umożliwi nam realizację różnych tematów i różnych wykładów, bo przecież mamy piękne wystawy stałe, ale także i w planach wystawy czasowej. Zawsze do każdej wystawy mamy program edukacyjny wokół takiej wystawy. To wszystko też nam pozwoli na pokaz filmów, no bo pokaz filmów musi być też w odpowiednich warunkach i ta jakość na ekranie musi być odpowiednia. To wszystko w ramach tego projektu ufamy i wierzymy, że to tak będzie, że to da nam taką, no, większy wachlarz działalności. Dlatego istotne jest poszerzenie osobowe działu, żeby można było się wymieniać część do południa, bo my przecież od 10:00, jak pracuje szkoła, to my też codziennie pracujemy, mamy po kilka takich grup. Natomiast no, będziemy się wymieniać, więc...
A jak to wygląda w roku szkolnym? Dziennie ile grup przychodzi?
Nie przerabiamy.
Nie dajecie rady. Nie,
tak, u nas są zapisy. Jak się rozpoczynają zapisy we wrześniu, to od razu automatycznie kończą się już na czerwiec, tak, przez cały rok. Są szkoły, które no, planują wizyty w muzeum, że to nie są przypadkowe spotkania, bo trzeba z dziećmi wyjść i wtedy do muzeum, ale ten nauczyciel, dobry mistrz, on wie, że zbiory muzealne, a jednak wyposażenie, multimedia, to wszystko jest piękne, to wszystko ma pomóc, bo co jest istotą muzeum? Istotą muzeum jest kontakt z oryginałem. Tego nic nie zastąpi. A to tylko nam pomoże jeszcze bardziej wyzwolić emocje, bo przecież muzeum gramy też na emocjach, prawda?
Oczywiście, uruchamiamy w ten sposób
wszelkie zmysły. Jeżeli gramy na emocjach, zaciekawimy, to ten gość muzealny chce do nas wrócić. I ta przestrzeń, te różne możliwości i dla seniorów, i dla dzieci, i dla młodzieży. Młodzież jest bardzo też ważna, bo oni muzeum różnie, tak? Wolą gdzieś indziej spędzać czas. Tu przygotowujemy też taką specjalną ofertę, żeby nie tylko w godzinach lekcji muzealnych z panią profesor czy z panem profesorem wyjść na lekcję muzealną, ale przyjść później na dyskusje dotyczące różnych tematów. To jest istotne, bo w godzinach wydłużony czas pracy, tak?
Fajną rzeczą jest jeszcze to, że nagrywamy 10 filmów edukacyjnych z audiodeskrypcją i językiem migowym. Natomiast te filmy nam pozwolą prowadzić zajęcia online. Sala edukacyjna zostanie wyposażona w system do streamingu. Odpowiednie nagłośnienie, odpowiednie rzutniki, po prostu full wypas. Dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć do tych grup, które nie mogą dotrzeć do nas. I uważam, że to też jest dużym wyzwaniem dla całego działu edukacji oraz dla całego tak naprawdę muzeum, bo wchodzimy już, no COVID nas tego nauczył, no nie ukrywajmy.
Tak, to było wyzwanie. Tak?
To było bardzo duże wyzwanie, natomiast zobaczyliśmy też, że takie rzeczy są potrzebne, że takie zajęcia właśnie online, zajęcia przez monitor, bo wiele osób, czy z wiejskich po prostu obszarów, czy osoby z niepełnosprawnościami, które po prostu nie mogą do nas dotrzeć, będziemy mogli również, my dotrzemy do nich.
Mało tego, no, często mamy bardzo ciekawych gości, specjalistów najwyższej klasy i taki wykład może być otwarty dla gości, którzy przyjdą na wykład tak fizycznie, ale możemy zaprosić na wykład dalej, szerzej. To też daje nam takie możliwości, bo na ten moment czegoś takiego trudno było, tak? A przecież mamy różne cykle wykładów i miałam telefony z Polski, czy ten wykład jest udostępniony. Było mi przykro powiedzieć, że jeszcze na razie nie, ale robimy wszystko, żeby otworzyć się szerzej.
Proszę powiedzieć, bo obiecałam, że do tego wrócimy. Proszę nam powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o tę przebudowę, rozbudowę, modernizację. Ja tutaj wymieniłam kilka przestrzeni, które zostaną czy to naprawione, czy dobudowane, czy odnowione, czy też przearanżowane, ale wydaje mi się, że to nie wszystko.
Tak jak dzisiaj mogliśmy z Państwem się przejść.
Na razie z dziennikarzami.
Natomiast liczę, że zresztą zdjęcia już są, więc wszyscy mogą sobie wyobrazić, zobaczyć, jak te nasze niektóre przestrzenie wyglądają w chwili obecnej. Największe roboty budowlane, które pozwolą udostępnić właśnie dla każdego widza. To będzie nowe wejście od ulicy Szczerbcowej. Tam powstanie nowa tak naprawdę kasa biletowa, że będzie można, tak jak pani Krysia powiedziała, niezależnie od pracy wystaw, bo nie wiem, czy państwo wiecie, w chwili obecnej, żeby dostać się do strefy edukacyjnej czy do sali konferencyjnej, trzeba przejść przez wystawy. Jeżeli wystawy są zamknięte, to jest duży problem. A w zasadzie to jest ściąganie dodatkowych osób, to są nadgodziny, często to są różne inne problemy, nawet nadzoru nad kolekcją i tego typu rzeczy. Więc powstanie nowe wejście od ulicy Szczerbcowej, całkowicie niezależne.
Czyli od strony urzędu?
Od strony urzędu wojewódzkiego. Więc będzie można obydwie klatki, mamy dwie klatki w skrzydłach bocznych, które bardzo dawno nie widziały gości. To są nasze przejścia.
Dzisiaj widzieliśmy, potwierdzam. Też nie widziały remontu dawno.
Od kilkudziesięciu lat. Także klatki zostaną udostępnione. To też pozwoli na inną aranżację wystaw. Bo w tej chwili muzeum się zwiedza cofając się. W tej chwili będzie można bocznymi klatkami przechodzić z jednego piętra na drugie piętro. Kolejnym etapem, kolejnym zakresem to jest wykonanie, to jest właśnie ta budowa, przebudowa budynku. To jest na poddaszu, od frontu, jak patrząc z plecami, jak się ma za plecami Odrę, to po lewej stronie na froncie powstanie na przestrzeni 265 metrów kwadratowych magazyn studyjny działu etnografii Pomorza. Będzie to taki specjalny magazyn, którego my jeszcze nie mamy. To będzie magazyn otwarty dla widza, gdzie będzie wyposażenie również multimedia, gdzie będą odbywać się również zajęcia edukacyjne. To są takie, jeszcze będą wyremontowane klatki boczne. Jak Państwo byli u nas na wieży, jeżeli nie, to serdecznie zapraszam. Na wieży prowadzi bardzo wąska klatka, są takie dwie. Natomiast udostępniona jest tylko jedna. Jeżeli udostępnimy drugą, to otworzymy również dla Państwa ten piękny taras nad portykiem, który w tej chwili nie jest udostępniany. Jest przepiękny widok na Odrę i nawet osoby, którym nie chce się wspinać na samiutką górę, zobaczą piękny widok. Z takich już mniej ciekawych, natomiast koniecznych prac to jest termomodernizacja, czyli wymiana dachu, który cieknie od lat i zalewa. Widzieliście
Państwo? Tak, to prawda, dlatego że były tam prezentowane podczas dzisiejszej prezentacji tego projektu. Były prezentowane zdjęcia z drona, robiony z drona i tam było widać, że ten dach jest taki w szkocką kratkę albo w jakąś inną kratkę. W każdym razie ma takie różne...
Ma dwa kolory.
No tak, właśnie.
Ma dwa kolory. Zielony to jest stara miedź, którą wymienimy. I ten piękny miedziany kolor brązowy to jest ta miedź, która została wymieniona na początku lat 2000. Natomiast ta zielona nie doczekała się wymiany, więc my ją w tej chwili wymienimy i dodatkowo ocieplimy poddasza. To jest też bardzo istotne, ponieważ mamy bardzo duże straty ciepła. Mhm. Tym bardziej, że zamierzamy udostępnić i ogrzewać poddasze.
I słyszałam coś o klimatyzacji.
Będzie klimatyzacja, nie we wszystkich, oczywiście w wyremontowanych częściach. Będzie klimatyzacja na sali konferencyjnej, będzie w tym nowym magazynie studyjnym klimatyzacja. My tak naprawdę nie wchodzimy w tą przestrzeń frontową, którą wszyscy tak naprawdę znamy. My zajmujemy się tym tyłem. Tą częścią, która nie jest pokazywana, bo jest brzydka, zniszczona. I nie wchodzimy w żadnym miejscu w salę wystawową. Co jest o tyle istotne, że my budynek zostawiamy otwarty. Prace budowlane będą toczyć się przy otwartym budynku dla zwiedzających. Niestety wiąże się to z pewnymi utrudnieniami dla zwiedzających, za co już serdecznie przepraszam, bo będzie hałas. Nie ukrywajmy tego. Raz będzie głośniej, raz będzie ciszej, raz go w ogóle nie będzie. Na pewno będą momenty, gdzie będziemy musieli wyłączyć na jeden czy dwa dni, czy nawet na tydzień muzeum, ponieważ robimy między innymi przyłącze rezerwowe prądu. Bo w tej chwili, jak nie ma prądu, to budynek gaśnie. Przyłącze rezerwowe pozwoli nam na to, żeby budynek był niezależnie od dostaw prądu z Enei. Chyba, że naprawdę Enea będzie miała duży problem, że będziemy otwarty.
Mogli funkcjonować. A gdyby miały Panie wybrać taką jedną rzecz, z której się najbardziej cieszycie w związku z realizacją tego projektu Imago Mundi? Pani kierownik, tak.
Dla mnie, ja wymienię dwie.
Dobrze.
Pierwsza to nowoczesna sala konferencyjna.
A druga?
Z tym całym wyposażeniem dla każdego gościa. Druga to są te przestrzenie korytarzowe, w których widzę galerie prac dziecięcych.
Bo to jest pani marzenie od dłuższego czasu.
Bo to jest moje marzenie. Bo my nie mamy gdzie tych prac pokazywać. Pokazujemy je tylko na Facebooku. Natomiast no, on powstają kreatywność i wyobraźnia dzieci jest nie do opisania. I prace powstają naprawdę warte zobaczenia. I to też pokaże, jakie działania czynimy, że tych warsztatów mamy na różne tematy. To dla mnie to takie marzenie. I mam nadzieję, że pozwoli nam ta przestrzeń też w ten sposób pokazać twórczość dziecięcą. Ona jest piękna, wyjątkowa, czysta i prawdziwa.
Pani dyrektor?
Ja też mam dwie rzeczy. Jedna prozaiczna, wymiana dachu. Ponieważ w końcu nasi pracownicy będą pracowali w godnych warunkach, bo niestety biura są zalewane notorycznie. Więc to będzie bardzo duża ulga dla instytucji. A drugą rzecz, na której mi najbardziej zależało w tym projekcie, to jest pozbycie się tych barier architektonicznych i zakup tej masy pomocy dla tych wszystkich osób. Tych tyflografik, tych wydruków 3D, tych filmów, stworzenie tych filmów, panele sensoryczne, można tego wymieniać. W końcu udostępnimy się dla tej grupy, która jest niedoceniana, może nie tyle niedoceniana. Nie ma za bardzo gdzie wyjść, co zobaczyć. I my, mam nadzieję, że się uda, będziemy takim miejscem przyjaznym właśnie dla takich osób.
Ta realizacja ma dwa etapy. Te prace budowlane kończą się, to znaczy jeśli wszystko pójdzie dobrze, a zakładamy, że pójdzie. To z początkiem 2027 roku.
23 stycznia zgodnie z umową.
Tak jest. Czyli już się umawiamy na 23 stycznia, rozumiem. Natomiast w ogóle całość projektu z końcem tego roku 2027, czyli de facto no, trochę czasu jest, ale oby wszystko dobrze poszło. Natomiast pan marszałek już zapowiadał kolejny etap, że to jest ten pierwszy krok, chociaż niektórzy mówią, że już te pierwsze były trochę wcześniej, ale już jakby nie licząc, nie wchodząc w te szczegóły, po prostu jest to jakiś tam krok, ale przed wami i przed nami kolejny, bo też będzie ta przestrzeń po Teatrze Współczesnym. Czy coś już wiadomo na ten temat?
Na chwilę obecną jest wykonana koncepcja zagospodarowania tych przestrzeni. Złożyliśmy wniosek.
A przez kogo była opracowana? Czy jest opracowana?
Przeze mnie.
Rozumiem.
Natomiast w tej chwili są opracowywane przez konserwatorat, nawet wspomniał na naszym spotkaniu wytyczne konserwatorskie, bo mieliśmy obchód po tych pomieszczeniach.
Bo chodzi o to, żeby pewne rzeczy zabezpieczyć, niektóre odnowić, a niektóre zachować tak jak są, ale dla potomności.
Dla potomności. Dokładnie. Jestem tego samego zdania co konserwator. Jeżeli nawet coś robimy tak, jak będziemy robić na świetliku, to zabezpieczymy świetlik i nad nim zrobimy strop, gdzie będzie magazyn studyjny.
Bo proszę państwa, ja się dowiedziałam, ja nie wiedziałam o tym, że kiedyś to muzeum miało
dachy szklane.
Dachy szklane. I w związku z tym na niższej kondygnacji sufit był również przeszklony takim białym, mlecznym szkłem i dzięki temu było naturalne doświetlenie ekspozycji, ale to musiało pięknie wyglądać.
Zapraszamy do sali świetlikowej, gdzie wprawdzie nie ma światła naturalnego, natomiast jest świetlik, który został właśnie zakonserwowany, przygotowany i jest pokazany. Natomiast oświetlenie jest sztuczne, natomiast wygląda rewelacyjnie. I to jest w tym środkowym skrzydle. I tak samo wyglądały, są jeszcze dwa świetliki. Właśnie jeden jest ten, który nadbudujemy. I jest jeszcze jeden po stronie teatru, który też nie jest w zbyt dobrym stanie. Ale nie ma wózka do czyszczenia.
Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki, żeby to się wszystko powiodło. I takie ostatnie pytanie jeszcze. Czy pytacie również publiczności o to, czego oczekuje? Jak ma wyglądać ich muzeum marzeń?
Oczywiście robimy badania, stąd się między innymi wzięła ta potrzeba dla tych przygotowania oferty dla tych poszczególnych grup oraz oferty online.
Pytamy tam uczycieli na konferencjach, bo też czynnie bierzemy udział, prezentując zawsze naszą ofertę na dany rok szkolny. Mamy uwagi. Dział edukacji jest na tej pierwszej linii, że tak powiem, więc te wszystkie uwagi nauczycieli, dobre i złe, bo to zawsze różnie bywa, natomiast no, co by oczekiwali, to jest istotne i powstały. Wiemy, że to trzeba zrobić, że trzeba iść w tą stronę właśnie edukacyjną, że no, potrzebna jest to wyposażenie jednak komputerowe.
Nowa technologia.
Nowa technologia, bo taki jest czas i to jest ten moment, żeby no, iść równo, żeby nie zostawać w tyle. A to daje nam duże, duże możliwości, bo też ten projekt jest pod takim kątem ekologicznym. A my przecież jesteśmy w Szczecinie, gdzie tutaj historia ogrodów, nasadzeń, to jest wyjątkowe miasto, jakie daje możliwości, nie ruszając się, będąc w otoczeniu obrazów, mówić o ogrodach na przykład, miejskich, tak, o łąkach miejskich, o zielonych wyspach. To wcześniej takich rzeczy no, na prezentację ewentualnie.
Także to wszystko przed nami. Pięknie dziękuję za tę rozmowę i jesteśmy umówione. Oczywiście wcześniej mam nadzieję, że się spotkamy.
Jeszcze spotkamy się mniej więcej, mam nadzieję, że za jakieś 9 miesięcy w trakcie robót budowlanych również, żeby Państwo zobaczyli kolejne etapy realizacji.
A my będziemy się oczywiście pilnie przyglądać, jak to wygląda. Agnieszka Bortnowska, dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Doktor Krystyna Milewska, starszy kustosz, kierownik działu edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A my zmieniamy temat.